jest w stanie, w którym zarazem gwarantuje prawa swojemu dziecku. Lekarz ma obowiązek etyczny skierowania wszelkich starań do pełnego ratowania życia matki. I my mu te prawo, i my mu to prawo gwarantujemy. I gwarantujemy mu absolutne wyłączenie spod jakichkolwiek sankcji karnych, jeżeli podejmie te działania, że musi je podjąć. To wynika wprost z zasad etyki zawodowej. Zarzut, który często był podnoszony, to kwestia ciąży pozamacicznej. Jednoznaczne opinie ginekologów, które słyszymy, są następujące. Ciąża pozamaciczna nieuchronnie prowadzi do śmierci dziecka. Nieuchronnie prowadzi do zagrożenia życia matki. Lekarz podejmujący leczenia matki, usunięcia stanu zagrożenia jej życia, godzi się z tym, że będzie miało to skutek śmiertelny dla dziecka. To niezwykle trudny moment, zarówno w pracy lekarza, jak i w życiu tej kobiety. Ale z całą pewnością ta inicjatywa nie odbiera możliwości ratowania życia matki. My potwierdzamy te prawa. Zarzucano nam również, że chcemy zmuszać kobiety, nastolatki do rodzenia dzieci. Wprost przeciwnie. My chcemy zagwarantować dzieciom, często 14-latkom, możliwość urodzenia dzieci. Na dzień dzisiejszy mamy często do czynienia z sytuacją, gdzie, tak jak w sprawie Agaty, dziewczynka, jedno dziecko, noszące w swojej łonie drugie dziecko, zostaje zmuszone do jego zabicia.
Przy pomocy
osób najbliższych, lekarzy i całego przemysłu potężnego, medialnego i oczywiście rządzących, którzy wychodzą z potężną kampanią, naruszając jakąkolwiek godność osobistą tej dziewczynki. Przecież pamiętajmy, ona będzie nosiła tą traumę w sobie całe życie. A fakt, że wówczas zrobiono z tego potężne widowisko sił, które chciały przeprowadzenia tej aborcji, tym bardziej pogłębił tą sytuację. Dziecko, które zostało wówczas zabite, powinno mieć prawo do życia. Ta dziewczynka powinna mieć prawo do macierzyństwa. Jeżeli tak postawimy tę sytuację, mamy zupełnie jasny obraz tej ustawy.
Prawo nie działa wstecz, ale gdyby ta inicjatywa ustawodawcza weszła w życie, to zgodnie z tak obowiązującym prawem dla pani Kopacz byłaby rozprawa sądowa i wyrok.
Z całą pewnością
pani
minister,
Kopacz, tak,
Ewa Kopacz, nie mogłaby wskazać na pewno żadnego szpitala, który wykonałby aborcję, ponieważ żaden szpital nie podjąłby się tego zadania. NFZ nie kontraktowałby indukcji poronienia, czyli aborcji, z żadnym szpitalem. Pamiętajmy, że Narodowy Fundusz Zdrowia w dniu dzisiejszym zobowiązuje każdy szpital, który ma ginekologię i położnictwo, do zakontraktowania aborcji. Szpitale, które proszą o to, żeby wykontraktować aborcję, są odsyłane z kwitkiem. Na dzień dzisiejszy przemysł aborcyjny dąży do tego, żeby umoczyć.
Lekarze mogą się stać taką ofiarą medialną, jak profesor Chazan.
Tak, to dobry przykład. Tak.
Prosimy bardzo, Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówi Mariusz z Krakowa.
Prosimy.
Jest mi bardzo przyjemnie, że dodzwoniłem się po raz pierwszy z Telewizji Trwam, chociaż w tak trudnym temacie witam ojca prowadzącego i panu zaproszonych do studia. Krótko, ponieważ nie chcę przeciągać, być może nie słuchałem audycji od początku, chciałbym uzyskać odpowiedź, a raczej podpowiedź na taką kwestię, która mnie troszeczkę nurtuje. Jak rozmawiasz, powiedzmy, z ludźmi, którzy są przeciwko nowelizacji tej ustawy, która obecnie obowiązuje. Jak rozumiem, ta ustawa, jak rozumiemy wszyscy, jest pewnym konsensusem między przeciwnikami a zwolennikami. I na pewno wywoła to dużą, dużą burzę. I teraz słuchałem dzisiaj w radiu pewnym, zresztą mogę powiedzieć w radiu publicznym, wypowiedzi pani tak zwanej partii Razem, która podawała takie argumenty, że oto na przykład jest dziewczyna, kobieta, która, że jej dziecko urodzi się niepełnosprawne do tego stopnia, że zaraz po porodzie w krótkim odstępie czasu umrze. I teraz jak gdyby zmuszanie ją do tego odnoszenia tej ciąży do końca, to jest pewne dręczenie psychiczne tej osoby, ponieważ ona przez 9 miesięcy będzie wiedziała, że to kończy się jakąś straszną tragedią. Z kolei na przykład jest mała dziewczyna, która powiedzmy ma dziecko poczęte z gwałtu i też jak gdyby zmuszanie tej nastolatki, to jest też jak gdyby dręczenie jej psychiczne. No i teraz powiedzmy, no jest kwestia tego typu, czy rzeczywiście, no bo grzech zawsze był i będzie. Ja od razu muszę powiedzieć, że jestem absolutnie zwolennikiem ochrony życia, nawet, no mogę powiedzieć publicznie, bo może ktoś może mnie rozpoznawać po głosie, jestem uczestnikiem krucjaty modlitewnej w obronie życia nienarodzonych i mnie nie potrzeba po prostu argumentów. Ja uważam, że ochrona życia musi być od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Tu nie ma w ogóle dla mnie żadnych wątpliwości. Natomiast są ludzie, którym się nigdy tego nie przetłumaczy. I teraz jest pytanie, czy rzeczywiście, powiedzmy, dla tych ludzi, którzy myśleli i będą myśleć inaczej, nie zostawić pewnej furtki właśnie w postaci, no, tej możliwości, która teraz jest. Chcesz popełnić grzech, nie możesz wytrzymać, donosić tej ciąży do końca i powiedzmy pochować tego niepełnosprawnego dziecka. Znajdziesz klinikę prywatną, ale to już nie za pieniądze państwowe. Znajdziesz klinikę prywatną, zapłacisz sobie za to. Takie są twoje przekonania, będziesz mogła z tym żyć. Proszę, możesz to zrobić. Jeśli znajdziesz oczywiście lekarza, który tego dokona. Czy to jednak mimo wszystko, powiedzmy, nie byłoby jakimś tam rozwiązaniem sytuacji, bo jak mówię, grzech zawsze jest, był i będzie, czy za wszelką cenę rzeczywiście można tych ludzi, co myślą inaczej, zmuszać do tego, żeby się jak gdyby podporządkowali. Ja mam pewną opinię, że tak, trzeba zmuszać, to jest moje prywatne zdanie, ale chciałem znać, powiedzmy, no, odpowiedź panów, jak należy z takimi ludźmi rozmawiać, no, bo takie argumenty będą w najbliższym czasie dyskusji padały. Szczęść Boże i zapłać.
To, co mnie przychodzi do głowy, no, to jest taka sytuacja, że Piłat wiedział, że Pan Jezus jest niewinny i pozwolił Go ukrzyżować. I ja, jak słuchałem tego, co Pan mówił, to sobie pomyślałem, że zapominamy właśnie o tym dziecku, które powinniśmy chronić. Że no, oczywiście zdarzają się takie sytuacje, choć bardzo rzadko, że dzieci się wykrywa się wadę wcześniej, to jest wada letalna. I to jest, można powiedzieć, że wszyscy rodzimy się z wadą letalną i kończy się naszą śmiercią. Ale to nie znaczy, że można nas zabić. Nie znaczy to również, że można zabijać ludzi chorych. Bo ja teraz jakieś podrzucam argumenty zgodnie z pytaniem. Bo jeśli byśmy powiedzieli, że okrucieństwem jest utrzymywanie przy życiu kogoś, kto będzie żył 9 miesięcy, no to z tego to większym jeszcze okrucieństwem jest utrzymanie przy życiu kogoś obłożnie chorego przez 10 lat. Tak? No to zwłaszcza to jest ludzki obowiązek. To znaczy chorym trzeba pomagać, a nie ich zabijać. I to jest zasadniczy argument, do którego się trzeba odwołać w takiej sytuacji.
Gdy mowa o konsensusie, czy o kompromisie, pamiętajmy, że ten kompromis nigdy nie był szanowany przez drugą stronę. Jeżeli ktokolwiek poddaje w dyskusji argument z kompromisu...
Przez obydwie strony nie był szanowany, prawda? Bo jedni uważali, że jest bardzo restrykcyjny, a drugi, że jest bardzo laksystyczny.
Już 3 lata po zawarciu tak zwanego kompromisu, czyli po uchwaleniu tej ustawy, Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej przyjął ustawę, która dopuszczała tak zwaną przesłankę społeczną, którą szczęśliwie Trybunał Konstytucyjny usunął z systemu prawnego. Gdy tylko Palikota dostał się do Sejmu, natychmiast powstały inicjatywy liberalizacji, tak zwanej liberalizacji prawa aborcyjnego, która rzecz jasna po prostu zmierzała do rozszerzenia prawa do zabijania dzieci. Nie miejmy złudzeń, gdyby Lewica jakkolwiek zbliżyła się do władzy, to bez względu na to, co uczynimy teraz, podejmie taką inicjatywę.
Będzie przeciągać sznur
będzie
na swoją stronę.
Przeciągała sznur na swoją stronę. Będzie żądała prawa do zabijania dzieci. To jest wpisane w ich program. To jest naturalna konsekwencja ich sposobu myślenia o człowieku. I można Dlatego nie ma pewno nie unikniemy. Próbując teraz milczeć i nie bronić tych najmniejszych i ich życia.
I tutaj taką lekcję daje nam również Europa Zachodnia. No 60 lat temu to jeszcze był chrześcijański kontynent, gdzie prawa ludzkie były chronione, prawo rodziny.
Wizję człowieka zmieniono prawo.
Tak, tak, jak to w ciągu jednego czy dwóch pokoleń wszystko się zmieniło. Dlaczego? Na skutek bierności właśnie dobrych ludzi. I bierności i takiego, tak, no, ponieważ wy macie inne zdanie, uważacie, że czasami można zabijać, no to my nie będziemy się upierać przy tym, pozwolimy.
Czy ja w tej sytuacji, o której mówił pan Mariusz, no oczywiście to, co mówią panowie, no różne są epidemie, teraz mówimy o epidemii raka, która po prostu swoje żniwo przez śmierć ma wielkie i potężne. Wcześniej to była dżuma, cholera i inne ospy. Natomiast no, wtedy można było powiedzieć, nie pochylajmy się nad tymi ludźmi, nie leczmy, nie bądźmy względem nich miłosierni, no bo przecież ta choroba prowadzi do śmierci. A zatem moje pytanie byłoby takie, jak tej młodej dziewczynie czy matce, która żyje w tej trudnej sytuacji dla siebie, bardzo ciężkiej, obciążającej ją psychicznie, fizycznie, ale też duchowo, bo to jest walka też i z Panem Bogiem. Dlaczego ja i tak dalej? Jak jej pomóc? Jak ją wesprzeć na tych wszystkich poziomach duchowym, psychicznym i też no, materialnym, fizycznym? Jak otoczyć ją miłością, a nie jak dopuścić czy nie dopuścić do tego, by to dziecko było zabite, bo tak jak mówił tutaj pan Mariusz Dzierżawski, że wtedy otwieramy furtkę bardzo szeroką i za chwileczkę nie pomieścimy w tym ogrodzie różnych przypadków usprawiedliwiających zabójstwo. Kolejny telefon w naszych rozmowach, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Anna z Kozienic. Ja chciałam wyrazić swoje zdanie na ten temat. Pracuję w służbie zdrowia i często prowadzimy rozmowy na różne tematy bieżące, między innymi też i na temat ochrony życia. I po raz pierwszy się zadzwoniłam, więc pozdrawiam wszystkich w studio. I chciałam powiedzieć tak, że rzeczywiście nie powinno być kompromisów. Tu w ogóle nie ma mowy o żadnych kompromisach, bo zawsze nasuwa się pytanie, kto ma być tym zabójcą? No, kto ma być zabójcą? Po co kolejni zabójcy? Jeśli ktoś nie chce dziecka, może je urodzić, może je oddać. A podam bardzo prosty przykład. W rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. I proszę sobie wyobrazić, że na dzień dzisiejszy pewnie była to bardzo trudna sytuacja, ale dziś z perspektywy czasu to dziecko pełnoletnie jest opiekunem swojej matki niepełnosprawnej, w sensie takim fizycznym, że pomaga tej matce przy wszystkim, więc ja stwierdzam, że to jest z perspektywy czasu, patrzy się na to życie tego dziecka niepełnosprawnego jako na dar, bo ono jest opiekunem dla swojej matki. Więc mnie się wydaje, że najważniejsze jest to, jaki Pan Bóg ma plan względem nas, bo też zawsze jest, może być pytanie, no dobrze, urodzi się zdrowe dziecko, a jeśli w ciągu życia zachoruje, to co? To trzeba je zabić, dlatego że zachoruje, no za chwilę dojdziemy do jakichś naprawdę absurdalnych paradoksów, będziemy wykluczać wszystko, co nam nie pasuje. No mnie, ja jestem na przykład przeciwna, bardzo przeciwna i zawsze mówię, no kto ma być zabójcą? Po co zabijać? Przecież można oddać. Niech kobieta urodzi, niech odda. Przecież są ludzie, którzy chcą mieć dzieci, nie mają i pewnie chętnie by zaadoptowali, gdyby były możliwości ułatwiona droga adopcji. A przecież te procedury papierologii są tak koszmarne, że to naprawdę też jest utrudnieniem i zniechęceniem. Także tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Anno.
Bardzo ważny głos. Bardzo ważny głos, bo to właśnie takie realne sytuacje. Ja rozmawiałem z osobą.
Pan Mariusz ma takie właśnie realne z doświadczenia płynące argumenty, a pan mecenas bardziej takie prawne, więc.
Tak,
w tej kolejności.
Ja rozmawiałem z osobą, która ze szpitala przy Madanińskiego, która opowiadała o reakcjach położnych. Widać, ten ktoś był po prostu wstrząśnięty, a jeszcze bardziej wstrząśnięte były położne. I to jest to, co pani Hanna mówiła, że to jest, kto ma być zabójcą? Kto ma przeprowadzić tę egzekucję? Położne w polskich szpitalach są przymuszane do uczestnictwa w aborcji. Na przykład pani Agata Rejman w szpitalu w Rzeszowie. I to jest, to naprawdę jest wstrząsające. Czyli w Polsce jest prawo, które przymusza do uczestnictwa w zabójstwie dzieci. To tak być nie może.
Pamiętajmy, że to nie tylko kto ma być zabójcą, ale kto ma być asystentem zabójcy. To cały zespół pracuje przy zabiciu dziecka. Ta tragedia położnych, które się do nas zgłaszają, które do nas przychodzą, pytając, co mogą zrobić, polega w dużej mierze na tym, że one, nie uczestnicząc w samym zabiciu dziecka, odbierają potem ten przedwczesny poród dziecka abortowanego, dziecka już zabitego. To one przyjmują to martwe dziecko na świat, a czasami zdarza się, że dziecko, które przyjmują, jeszcze się rusza, jeszcze oddycha. Tragedia, która spotyka te kobiety...
I nie wolno go ratować.
Co więcej, w wielu sytuacjach tak naprawdę tylko opieka paliatywna pozostaje, a i tej odmawia się, tak jak w szpitalu Świętej Rodziny.
Pełna ochrona życia to temat naszych rozmów. Ojciec dyrektor Radia Maryi, ojciec Tadeusz Rydzyk, prosimy, ojcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie ojcu i gościom, i słuchaczom. Ja przed chwilą, żeśmy pożegnali księdza kardynała Tarcisio Bertone i mogę patrzeć na państwo w tej chwili i słuchać. Niezwykle ważny temat, bardzo ważny temat. Pierwsze to myślę, że w ogóle trzeba wychowywać ludzi wszystkich, kształtować sumienia. Także lekarzy, co się dowiaduje, nie znam tego, jak wyglądają studia medyczne, ale raz po raz słyszę również od profesorów medycyny, że zaniedbuje się etykę właśnie na studiach właśnie medycznych. Zaniedbuje się etykę, nie ma etyki, nie ma etyki chrześcijańskiej. Są różni, jak ja patrzę na niektórych profesorów, takich tych, którzy pokazują często w telewizorniach, to patrzę marksista, ale absolutnie fanatyczny marksista i pisze etyk, albo głupstwo opowiada tak straszne, wbrew prawu naturalnemu, wbrew normalności, pisze profesor etyki. A właśnie tak, nie chodzi mi o taką etykę, bo to jest antyetyka. To robi ta nowa lewica, prawda? Jak antykultura, antypedagogika. I to jest praktycznie antyetyka, nazywa się etyką. Potrzeba ogromnej pracy. I to, co ja widzę przynajmniej, tak dostrzegam, to postrzegam tę sprawę. Proszę panowie, co na przykład było parę dziesiątków lat temu na ten temat, prawda, temat życia? To powszechnie było znane, że to jest galaretka, nie człowiek. Tak mówili. To jest jakieś tego... powszechne to było. To była tamta propaganda. Trzeba było dziesiątków lat pracy Kościoła, pracy ludzi, którzy myślą po katolicku, żeby to się zmieniło. I gdy porównujemy Polskę na przykład z Niemcami, z Francją, to Polska w tej dziedzinie ma większą świadomość i jest bardziej etyczna niż inni. To jest dla mnie, to widać owoce, trzeba iść dalej. Trzeba iść dalej, uświadamiać ludzi, budzić sumienia, pokazywać, dokąd zmierzamy, jeżeli oderwiemy się od Pana Boga. To jest to, co ksiądz kardynał Sarach napisał w twoim wywiadzie, siostry Retanki to wydały, ten kardynał z Nowej Gwinei. Wspaniały człowiek powiedział, Bóg albo nic. Jeżeli Boga nie będzie w życiu, to będzie nihilizm. To jest zaprzeczenie czegokolwiek, człowieczeństwa. To będzie droga do samozagłady. I tak widzimy, że ludzkość zmierza do samozagłady. Popatrzmy na sprawy zbrojenia, na inne sprawy, na ten egoizm potworny i tak dalej. Dlatego pierwsze, absolutnie uświadamiać ludzi i od dziecka już. Od dziecka. Drugie, to bym powiedział, pomóc ludziom, pomóc matce, pomóc tym, którzy mają urodzić to dziecko, pomóc dać szansę. Tak cały system pomocy w Polsce to się coraz lepiej rozwija. I potrzeba tu świadomych ludzi. Potrzeba takich ludzi jak właśnie ta pielęgniarka w Rzeszowie. Czy jak profesor Hazan, który właściwie jest męczennikiem za dawanie świadectwa, za bardzo, powiedziałbym, no, chrystusowe podejście, bardzo prawe podejście. I to jest straszne, że jest skazany przez zdeklarowanych katolików, czy katoliczkę, prawda? Takie konsekwencje ponosi. No ale bez takich świadków sprawa nie pójdzie do przodu. Także dziękujemy Panu Bogu za takich ludzi i oby jak najwięcej. Pierwsze to świadomość podnosić w sumienia i od dziecka już i wreszcie pomagać tym matkom w trudnej sytuacji. Pomagać. Nigdy bym nie zgodził się na karanie tych matek. Jeżeli już, to bym szybciej bym tych lekarzy karał. Te pielęgniarki, te co namawiają. Takich, którzy to co zrobili w szpitalu o zgrozo pod wezwaniem świętej rodziny, prawda? Czy Dzieciątka Jezus to, czy świętej rodziny? Świętej rodziny, prawda? No ale takich przypadków jak tam w tym szpitalu okazuje się, że są to dziesiątki, jeżeli nie więcej w Polsce. Tu się ludzie o tym dowiedzieli. To świadczy o jakimś zwyrodnieniu lekarzy, służby zdrowia. I tu jest problem. Ja znam taki przypadek, że profesor w klinice potrafi mówić, to zwierzę jeszcze żyje, jak widzi człowieka chorego, poważnie chorego. To o czym świadczy? Czym on się różni od doktora Mengele, ten z Oświęcimia? Czym on się różni? Prawda? I tu trzeba bić na alarm i kształtować sumienia. Samo, powiedziałbym, jakieś tam restrykcje prawne, no, to mogą tylko jeszcze bardziej skłócić naród, jeszcze bardziej do wszystkiego, do prawa trzeba człowieka przygotować, do dobrego prawa też, prawda? Przepraszam, bo to jest temat bardzo szeroki, ale dziękuję i trzeba absolutnie świadomość budzić. Za to dziękujemy, za te wszystkie wystawy, za to, co robią teraz na przykład aplikacje, mają na telefony, to, co ksiądz Gontarczyk robi. Ojciec był w nocy. Czy słuchałem aktualności dnia, tak nad ranem dzisiaj i rozmowa z tym księdzem. To jest do młodzieży, do tysięcy młodzieży idzie, pokazuje ten film, jak to dziecko wygląda i tak dalej. I tu trzeba iść, poruszać sumienia i na wielu ludzi jest pragnących prawdy. No tyle. Alleluja i do przodu, i do roboty takiej ewangelizacji. Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Bierzemy się, ojcze dyrektorze, do roboty.
Pełna ochrona życia. Przychodzi nam podsumować i wieńczyć nasze rozmowy. No rzeczywiście w latach 50. zwłaszcza rozpoczęła się wielka aborcyjna propaganda zabijająca życie, kulawiąca, deformująca nasze sumienia, nasze podejście, budująca mentalność aborcyjną. Już wtedy rozpoczęła się wielka akcja Kościoła, wielu księży, zakazania przeciwko zabijaniu dzieci, trafiało do więzień za słowa przeciwko ówczesnej władzy. Myślę, że już wiele pozytywnych rzeczy osiągnęliśmy w obronie życia. Przed nami kolejne batalie, by budować tę świadomość wartości ludzkiego życia, świadomość powołania kobiety, świadomość powołania mężczyzny. Ostatnie, może trochę trudne pytanie, ale no muszę je zadać. Jak obronić się przed takim zarzutem, że nie kieruje panami miłość do życia, do kobiety, do macierzyństwa, do dziecka, ale kapitał polityczny?
Kapitał polityczny.
Zdaje się, że żaden
czyli
z nas...
żeby ubić interes na życiu, żeby zdaje zdobyć się, popularność że... na życiu, żeby... Bo takie mamy... Ja nie posądzam oczywiście, tylko często jest taki zarzut, że znowu zasłona dymna, znowu jakaś akcja polityczna związana z życiem. Jak tu udowodnić i przekonać, że bronimy życia, że kochamy ludzkie życie, że kochamy człowieka, a nie chcemy zdobyć popularności i na tym życiu ludzkim, na tym nieszczęściu zbić kapitał polityczny.
Trzeba pamiętać, że inicjatywy dla życia, inicjatywy obywatelskie są powtarzane przez Fundację PRO prawie co roku, co dwa lata. Setki wolontariuszy fundacji wychodzą na ulicę, narażając się na odpowiedzialność karną, pokazując prawdę o zbrodni aborcji. Nikt z tych
mieliśmy
osób...
pewnie ze 20 procesów. Niektóre zakończyły się skazaniem naszych kolegów. Ja sam kilkakrotnie stawałem przed sądem i dzięki temu, że Instytut Ordo Iuris i jego prawnicy stoją kompletnie za darmo, tak? Swój czas oferują, broniąc ludzi, którzy pokazują prawdę. Bo oczywiście możemy mówić, że jest miło i przyjemnie, tak, wszyscy chcą dobrze, aborterzy też chcą dobrze i nazywanie aborcji zabijaniem dzieci to jest coś okropnego i tylko trzeba być miłym i sympatycznym. Także gdybyśmy chcieli jakieś profity osiągać, to byśmy zajęli się czymś innym. Więc
takie najgłębsze przekonanie, że naprawdę nie ma dzisiaj nic ważniejszego. Nic ważniejszego niż postawienie państwa na nogi i powiedzenie jasne, że życie ludzkie musi być chronione bezgranicznie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. I to musi znaleźć swoje gwarancje w prawie, bo teraz mamy na to szansę, teraz mamy na to dobry czas.
Jeśli ojciec pozwoli, jeszcze jedna rocznica. Mówiliśmy o 1050-leciu chrztu, ale jest 60-lecie ślubów jasnogórskich. 56 rok, wprowadzenie ustawy aborcyjnej i ten sam rok, kiedy uwięziony prymas Wyszyński pisze tekst ślubów jasnogórskich. Ja pamiętam jedno zdanie. Wolimy raczej sami śmierć ponieść, niż śmierć zadać bezbronnym. To jest wezwanie dla nas.
To wezwanie trwa, oby jak najbardziej owocne, z pożytkiem dla całej rodziny ludzkiej, dla naszego społeczeństwa, dla rodzin, dla lekarzy, dla pielęgniarek, a nade wszystko dla kobiet w stanie błogosławionych i ich potomstwa. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy bronią życia, którzy w uroczystość zwiastowania pańskiego podjęli duchową adopcję i angażują się w pełną obronę życia ludzkiego. Dziękuję panu za przybycie do studia. Mecenas Jerzy Kwaśniewski i Mariusz Dzierżawski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Jest 19:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo ciepło, bardzo serdecznie w ten wiosenny wieczór witamy naszych najmłodszych słuchaczy i zapraszamy na kolejne spotkanie dzisiaj z Pismem Świętym.
Antoni Długosz. Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci. Czytają biskup Antoni Długosz i Marek Ślosarski. Niewierny Tomasz.
Czy czułby się dobrze, gdyby ktoś nazwał cię niedowiarkiem? Z pewnością nie. A tak właśnie mówimy często o jednym z bohaterów biblijnych. Czego możemy się nauczyć od apostoła Tomasza?
Tomasza, jednego z apostołów zwanego Didymos, nie ma razem z uczniami, kiedy przychodzi do nich zmartwychwstały Jezus. Inni uczniowie mówią do niego: widzieliśmy Pana, ale on odpowiada: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie dotknę Jego ran i przebitego boku, nie uwierzę. Po 8 dniach, kiedy uczniowie są znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przychodzi ponownie, staje pośrodku i mówi: pokój wam. Następnie zwraca się do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i dotknij moich ran. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiada Jezusowi: Pan mój i Bóg mój. Mówi mu Jezus: uwierzyłeś, drogi przyjacielu, ponieważ mnie ujrzałeś, ale wiedz, że prawdziwie błogosławieni są ci, którzy uwierzyli, chociaż nie widzieli.
Pan Jezus przychodzi do apostołów po raz drugi. Pragnie spotkać się szczególnie z Tomaszem, który nie wierzy, że Jezus żyje. Zawstydzony słowami mistrza, Tomasz nie wkłada palca w rany po gwoździach na dłoniach Jezusa. Rezygnuje z dotknięcia dłonią rany Jezusowego boku. Przejęty mówi do Pana Jezusa: Pan mój i Bóg mój. W spotkaniu z Tomaszem Pan Jezus przekazuje szczególnie ważną dla nas wszystkich wiadomość. Nazywa błogosławionymi, czyli szczęśliwymi wszystkich, którzy wierzą w zmartwychwstałego Jezusa, choć Go nigdy nie widzieli. W naszych kościołach możemy spotkać różne znaki żywego Jezusa. Krzyż, na którym wisi czerwona stuła, figurę zmartwychwstałego Jezusa z chorągiewką oraz dużą świecę z 5 znakami ran Pana Jezusa, zwaną paschałem. Pomyśl, jak to dobrze, że możemy codziennie spotykać żywego Pana Jezusa w sakramentach.
Rosłaś ze mną, moja wiaro kwitła. rosłaś, dojrzewałaś, promyk nieba objawiałaś, choć niekiedy spałaś. Dodawałaś mi otuchy w czas ponury, straszny gorzki. Ustrawiałaś rany serca, budziłaś z beztroski. Moja wiaro, wzrastaj we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, w której Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. Wielu ludzi nie chce ciebie, droga łasko wiary. Nie chcą myśleć dziś o niebie, wolą ziemskie dary. Wciąż pozują na szczęśliwych, choć ich serce ciągle krwawi. Przyjdź i do nich nieproszona, niech ich Pan Bóg zbawi. Moja wiaro, wzrastaj we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, w której Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. Zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, w której Chrystus czeka na mnie, oczyściwszy z winy. Moja wiaro, wzrastaj we mnie, bądź moją busolą, abym zawsze dążył wiernie tam, gdzie łzy nie bolą, abym umiał iść odważnie do szczęścia krainy, w której Chrystus czeka.
do snu się położę, czuwać chciej nade mną, Boże. Żegnam Cię na krótki czas, dobry Boże, Ojcze nasz. Gdy się zbudzę z moich snów, rankiem Cię powitam znów.
Już wieczorne zgasły zorze, Tobie się powierzam, Boże. Nim sen zamknie mi powieki, nie wypuszczaj mnie z opieki.
Żegnam Cię na krótki czas, dobry Boże, Ojcze nasz. Gdy się zbudzę z moich snów, rękiem Cię powitam znów.
Możecie się poruszać trochę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drogie dzieci, witam Was serdecznie i zapraszam, byśmy wspólnie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam pomodlili się, dziękując Panu Bogu za przeżyty dzień, bo już i słoneczko zachodzi i już niebawem pewnie udacie się na wieczorny spoczynek, by z nowymi siłami obudzić się rankiem w środę. Zatem zapraszam Was. Numery telefonów 655 23 55 to numer dla dzieci z Polski Północnej, 655 23 56 południa. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 523-33 oraz 655-23-66. Czekamy na telefony i jeżeli jest już ktoś z nami, to zapraszamy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak masz na imię?
Krzysiu.
Krzysiu, skąd dzwonisz?
Za Żółwki koło Dobrowy Tarnowskiej.
Za kogo, Krzysiu, chciałbyś się pomodlić?
Za mamę, za babcię, za dziadzia, za telewizję Pan i Radio Maryja, za księdza poboszcza Marka Laskę, za moją wychowawczynię panią Grażynę Marek, która obchodziła imieniny.
Bardzo proszę.
I całą klasę drugą A.
O, zwłaszcza o koleżankach, o kolegach z klasy trzeba pamiętać w modlitwie. Proszę, Krzysiu, rozpocznij.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, czyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie urzasz za pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Amen. Dziękuję Tobie, Krzysiu. Pozdrawiam Ciebie i Twoją klasę pozdrawiaj. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę, Radio Maryja Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Powiedz, jak masz na imię?
Ania.
Aniu, skąd dzwonisz?
Z Gradzonowa.
Za kogo się chcesz pomodlić?
Za mamę, tatę, za babci i dziadka, za siostry, o zdrowie dla Kalinki, Sienusi, pani Ręki, pani Witkowskiej, za księdza Romana Tomaszewskiego, za księdza Szczepana, za Radio Maryja Telewizja Trwam, za osoby prowadzące, za ojca świętego Franciszka, za chore dzieci, za chorego Franciszka, o pokój na świecie, za zmarłego wujka Mariana i wujka Krzysia, o powołanie kapłańskie, zakonne, misyjne, o trzeźwość na świecie.
Bardzo proszę, rozpocznij.
Jezu, kocham Cię za Twoją łaskawość, Twoją sprawiedliwość, miłosierdzie i Twoją miłość. Jezu, przepraszam Cię, że kiedykolwiek w Ciebie zwątpiłam i nie zaufałam Ci. Lecz Panie, Ty wiesz, co dla mnie jest najlepsze. Od teraz pokładam w Tobie całą moją ufność, wiarę i nadzieję. Proszę Cię, Jezu, i kocham Cię do serca swego miłosiernego. Mocno przytul mnie. Amen.
Amen. Dziękuję Tobie, Aniu, za modlitwę i za to, że nas nosisz w swoim serduszku. Pozdrawiam Ciebie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto Ty jesteś?
Gabrysia, mam 9 lat, bo nie zabędę Kotuchowa.
Gabrysiu, a za kogo chcesz się pomodlić?
Za całą rodzinę, ze zmarłą babcię Kapkową, panią Teresę, siostrę Jadwigę, księdza Katechetę, księdza prowadzącego, siostrę Nosynę, babcię Franię, ludzi chorych i cierpiących, koleżanki i kolegów, ciotki i wujków.
Proszę bardzo, Gabrysiu.
Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, brałeś ciateczki w objęcia swe. Patrz tu przed Tobą, Twoje dziecię, do serca swego przytul i mnie. Patrz tu przed Tobą, to i Twe dziecię, do serca swego przytul i mnie.
Dziękuję, Gabrysiu, za tę modlitwę, za wyśpiewanie jej. Pan Jezus na prośbę dzieci oczywiście odpowiada i wszystkie te dzieci, które stają przed Panem Jezusem, On teraz przytula do swojego serca te dzieci, które modlą się między innymi razem z nami. Bardzo Cię pozdrawiam, Gabrysiu, i do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
I kolejny słuchacz, halo.
Króluj nam, Chryste.
Zawsze i wszędzie. Powiedz, kto ty jesteś, skąd dzwonisz.
Mam na imię Klaudiusz.
A Klaudiuszu, a skąd dzwonisz?
Z Gdańska.
Z Gdańska, tak?
Mhm.
Z nad morza zatem. A powiedz, jakie ty masz intencje w swoim sercu? Za kogo chcesz się modlić?
Za mamę, za tatę, za babcię. Za kuzynów, za panie z klasy i za kuzynków.
Bardzo proszę, Klaudiuszu, rozpocznij modlitwę.
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, tylko w niebie takiej na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i opuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winorajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Amen. Klaudiuszu, Bóg zapłać, dziękuję Ci za modlitwę. Pozdrawiam Ciebie, wszystkich Twoich najbliższych i dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
I kolejny nasz mały słuchacz, prosimy. Halo? Halo, halo? Odważnie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jak masz na imię, powiedz?
Gabrysia.
Gabrysiu, skąd dzwonisz?
Z Kraśnika.
I jeszcze powiedz, jakie masz intencje, żebyśmy się mogli w nich też pomodlić.
Za mamę, za tatę. I za całą rodzinę.
Proszę bardzo, rozpocznij.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Amen. Dziękuję, Gabrysiu. Pozdrawiam Ciebie i także spokojnej nocy życzę. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Radio Maryja, telewizja Trwam, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto ma tak radosny głos?
Marta.
Marto, a skąd dzwonisz?
Z Gdańska.
Też Gdańsk, czyli już drugi nasz słuchacz z Gdańska po Klaudiuszu. A powiedz, za kogo chcesz się pomodlić?
Za całą moją rodzinę i za szkołę 44.
Proszę bardzo, rozpocznij.
Nie zabraknie mi nigdy chleba, nie zabraknie mi nigdy wody, bo Ty, Jezu, jesteś chlebem z nieba, Jezu, jesteś źródłem.
Dziękuję Tobie za wyśpiewany to taki akt wiary, prawda?
Mhm.
W naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Tobie za to wyznanie wiary na naszej antenie i pozdrawiam wszystkich Twoich przyjaciół i bliskich od nas. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Proszę, Radio Maryja, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Powiedz, jak masz na imię?
Weronika.
Weroniko, skąd dzwonisz do nas?
Tarnowa.
A więc z Gdańska przechodzimy do Tarnowa, to drugi koniec Polski. A w Tarnowie jakie masz intencje?
Mamo, za kogo się chcesz modlić?
Ja się chcę pomodlić za mamę, tatę, brata, babcię, dziadka.
I za kogoś jeszcze?
To już będzie tyle.
To już będzie tyle. To proszę Cię, rozpocznij.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
Amen. Dziękuję Tobie za modlitwę. Wszystkich tam najbliższych uściskaj na wieczór, na zakończenie tego dnia. No i spokojnej nocy dla Ciebie i Twoich bliskich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję Wam, kochane dzieci, za tę wspólną wieczorną modlitwę. To nasze kilkunastominutowe spotkanie dobiega końca, ale jeszcze wspólnie możemy razem podziękować za ten dzień. Pomyślmy, co dobrego udało nam się uczynić. Jeżeli zrobiliśmy coś złego, to teraz Pana Boga przeprośmy i spróbujmy to naprawić jutro. No i obiecujmy, że drugi raz tego samego złego nie zrobimy. Na zakończenie zatem wypowiedzmy chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobranoc.